Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Dzień dobry, z Ludowo-Kosiewskim pozdrowieniem.
Gminy
z Brewo.
I przy pięknej pogodzie, więc panie prezesie...
Przepiękne, popatrzę przez okno, mam piękną pogodę.
No właśnie, chyba tak wszyscy chcieliby mieć. Panie prezesie, pierwsze pytanie zadam, ale już na bardziej poważnie. Czy polscy rolnicy są, polscy producenci zbóż przede wszystkim, są zagrożeni przez to, że pomagając Ukrainie pozwalamy na przejazd tego zboża ukraińskiego przez Polskę?
Przejazd?
No, bo nie, ukraińskie zboże przejeżdża przez Polskę i czy polscy rolnicy są przez to zagrożeni?
Nie są zagrożeni w żaden sposób, bo...
No bo pytam o to dokładnie, cytując wypowiedź Donalda Tuska, który mówi o tym, że jeżeli zboże z Ukrainy przez Polskę idzie do innych krajów, to z punktu widzenia polskich rolników oznacza to, że część tych zbóż będzie sprzedawana tutaj w Polsce po wyraźnie niższych cenach. Jak pan to skomentuje? Halo?
No chyba pan prezes tego nie skomentuje. Mamy problem techniczny. Będziemy się chyba...
Zblewo jest piękne, ale łączność ze zblewem jest trudna.
To jeszcze wobec raz spróbujemy. Tego spróbujemy jeszcze raz.
Już połączyliśmy się ponownie. Słychać, panie prezesie, tak? Słychać. Słychać coś?
Tak, słyszę bardzo dobrze.
No właśnie, technika niestety zawodzi. Zacytuję panu to, czego pan pewnie nie słyszał. Wypowiedź Donalda Tuska, który mówił, że jeżeli zboże idzie z Ukrainy przez Polskę do innych krajów, to z punktu widzenia polskich rolników oznacza, że część tych zbóż będzie sprzedawana tutaj w Polsce po wyraźnie niższych cenach. Zgadza się pan z tą opinią?
Nie zgadzam się. Mamy inne problemy i rzecz polega na tym, że my też korzystamy z ukraińskiego zboża, bo nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć się wszystkie gatunki zbóż. Więc my też jesteśmy importerem i doskonale wiemy, ile my zboża importujemy również dla własnych potrzebów i własnej produkcji, hodowli z Ukrainy. Natomiast w tej chwili innego wyjścia nie ma, bo doskonale wiemy, że porty wschodniej części Ukrainy, gdzie jest wojna, to są zablokowane i tak to zboże jest kradzione. Natomiast patrząc z punktu widzenia dzisiejszego dnia, ja myślę, że i bardzo dobrze, że pan ten temat w okresie, kiedy generalnie wieś, rolnicy, ludowcy świętujemy, mówiąc tu w okresie Zielonych Świątek, a to jest ta oktawa Zielonych Świątek, my za tydzień mamy również obchody wojewódzkie Święta Ludowego, tym razem w Sopocie, w mieście, to też nieprzypadkowo, ale to może później. My mamy dzisiaj problem, żeby utrzymać poziom produkcji z wielu względów na poziomie, który był w poprzednich latach.
A dlaczego właśnie?
Bo patrząc na wielkość wzrostu cen nawozów, paliw, energii, lekarz weterynarii, mogę powiedzieć również i leków i wiele jeszcze innych środków do produkcji. Ja codziennie stykam się z rolnikami i jako lekarz, ale nie tylko, i jako polityk również. I słyszę codziennie, że już nie na czas były siane nawozy, nie na czas idą opryski, więc poziom już do tego doszła susza, która też sporo namieszała. Mówią, że już te opady, które są w tej chwili już pewne, że pewnych już nie nadrobią w pewnych kategoriach zbóż przyrody. Więc musimy się liczyć z tym, że będzie spadek produkcji i tak naprawdę wszyscy patrzymy z niepokojem na coraz trudniejszą sytuację polskich rolników. Tu do tego chodzą jeszcze kredyty, które zastają, oprocentowanie i tak dalej, i tak dalej. Maszyny drożeją i to wydaje się, że już jesienią my to wszyscy, a mówię to o wszyscy i mieszkańcy miast szczególnie, i my doświadczymy wzrostem cen produktów rolnych.
O tym, panie prezesie, mówi się.
Ja absolutnie nie widzę zagrożenia tą sytuacją transportu zboża z Ukrainy przez nasz kraj, a bardziej się martwię zagrożeniem, które mamy wewnętrznie w samej produkcji, żeby ją utrzymać. Już nie mówię o produkcji, już teraz, już jako fachowiec, już jako lekarz weterynarii, bo to widzę na co dzień. Co się dzieje z hodowlą trzody chlewnej, taki spadek jest, widzę, co się dzieje z bydłem opasowym, tu może mniejszym, mlecznym, więc za chwilę w wszystkich sektorach rolnictwa będziemy mieli problem. A zawsze było tak, że to generalnie hamowało się pewną sytuację, która mogła wybuchnąć w mieście, mówię to o różnych protestach czy buntach, w sensie tego, to zawsze się to spychało na rolników, ale ta wytrzymałość już rolników i w rolnictwie już jest bardzo ograniczona i tu interwencja państwa musi być zdecydowana.
No i to panie prezesie, porozmawiamy na temat właśnie interwencji państwa, bo sytuacja zła, sytuacja w rolnictwie jest widoczna w całej Europie. Ceny rosną nie tylko w Polsce, ceny rosną we Francji, w Niemczech, w innych krajach, tylko Polska spośród krajów Unii Europejskiej zdecydowała się na pomoc rolnikom i na wprowadzenie chociażby dopłat do nawozów. To jest ta sytuacja, a teraz jeszcze dodatkowo zostały uruchomione pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i Polska dostanie 2,3 miliarda euro tylko i wyłącznie dla rolnictwa, więc to będzie pomoc bardzo znacząca i może poprawi sytuację.
No, pan jest redaktor bardzo dużym optymistą. Ja chciałbym również być w tej samej sytuacji. Natomiast moja wiedza i to, co ja wiem, nie pozwala na tak optymistyczne spojrzenie na to, bo po pierwsze, ciekawy jestem, kiedy zostaną te środki uruchomione.
No mówi się o wrześniu.
Po drugie, nawet patrząc na... Mówi się o wrześniu. Ja słyszałem akurat w wczorajszych różnych wiadomościach i wypowiedzi z Brukseli niekoniecznie takie optymistyczne. Natomiast to wszystko zależy oczywiście od nas i od rządu, który mówiąc o tych kamieniach milowych, zawsze są piękne określenia, które znowu mi się bardzo podoba, kamienie milowe, będzie musiał tych kamieni 300, jak usłyszałem, spełnić. Panie redaktorze, ja nie słyszałem w tych antyinflacyjnej tarczach ani jednego zdania, które by mogło określać się i wnosić się wprost do rolnictwa, bo nawet jeżeli mówimy o VAT-ie, jeżeli obniżka jest VAT-u, to już dla rolników w większości, jak patrzę, już są w większości, są wszyscy płatnikami VAT-u i se VAT odliczają, więc to jest żadna tak naprawdę pomoc. Natomiast już w akcyzie na paliwo, do maksimum, gdyby ją można było obniżyć do maksimum, to już jest duży wskaźnik, bo wiemy doskonale, ile potrzeba tego paliwa do ciągników i różnych maszyn rolniczych po to, żeby tą ziemię obrobić i żeby produkcję
zebrać. Ale panie prezesie, polski budżet też ma jakieś swoje granice bezpieczeństwa, więc nie można wszystkiego obniżać.
Ja to wszystko rozumiem, ale po to powinny być rozmowy między politykami, że dzisiaj rezygnujemy z jakiejś części innych dopłat, które gdzieś posyłamy, na rzecz wspólnego dobra, jakie jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju, bo to jest. Bo co nam będzie inne potrzebne, jak my nie będziemy mieli tego chleba powszedniego, rzecz mówiąc tak lapidarnie. My musimy w tej chwili, nie stać nas na wszystko, nie stać na to wszystko, co mówi rząd, co chce rozdawać, wszystkim pięknie mówiąc dawać, nas na to nie stać. Myśmy powinni pryncypia brać, co jest w dzisiejszej sytuacji, tego, co się dzieje w Ukrainie, to, co się dzieje dzisiaj u nas w kraju i w Europie i w świecie, wybrać sobie pryncypia, które są najważniejsze. I myśmy powinni powiedzieć, że teraz pryncypy najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, bo to nam w sensie jakiegoś kryzysu potężnego czy światowego pozwoli przetrwać.
No mówię.
I to jest rola polityków. To jest polityków rola. A tu w pierwszym rzędzie wydaje mi się rolnictwo powinno być na nie to już mówię jako polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, tylko mówię jako człowiek z pewną wiedzą, doświadczeniem i z pewnym wiekiem.
No dobrze, panie prezesie, mamy kryzys pandemiczny, mamy wojnę na Ukrainie, co na pewno wpływa nie tylko na rolnictwo, ale na wszystkie branże gospodarki, ale czeka nas jeszcze kolejne bardzo, bardzo duże wyzwanie, czyli wprowadzenie tak zwanego Zielonego Ładu, gdzie rolnictwo także zostanie mocno zaatakowane, tak powiem w ten sposób, bo chociażby planowane jest włączenie rolnictwa w system ETS, czyli system opłat za emisję dwutlenku węgla. To chyba gruba przesada, jak pan uważa?
No to, co powiedziałem do naszego podwórka przed chwilą, mówiąc o tych pryncypach, które politycy powinni wybrać, to tak samo dotyczy to Europy. Myśmy znaleźli się oczywiście w innej sytuacji w tej chwili i to, co wydawałoby się w tym czasie pokoju, bo dziś mamy czas wojny, wprawdzie ona wprost nas nie dotyczy, ale dotyczy nas pośrednio, ale za chwilę może i wprost nas dotyczyć, powinniśmy pewne te rzeczy wspaniałe, które mówimy o zielonej energii i tak dalej, jakby odłożyć w czasie, bo to nie jest w tej chwili, dziś walczymy o życie. Więc,
ale wie pan, że urzędnicy unijni się upierają przy tym, żeby to wprowadzić jak najszybciej.
No więc musimy się też upierać, że w tej chwili mamy taką sytuację, co wcale nas nie zwalnia z tego, abyśmy myśleli, bo to nic nie przeszkadza, żeby robić fotowoltaikę, to nic nie przeszkadza, żeby postawiać biogazownię, to nic nie przeszkadza, żeby robić tą transformację zieloną. To w niczym nie przeszkadza. To nie jest sytuacja, nie zwalnia nas z myślenia o przyszłości. No tak. Myślenie też w pewnym sensie optymistycznym, że to się w którymś momencie skończy i też znowu wrócimy do tych starych tematów, żebyśmy też znowu tego czasu, bo mówiąc przecież jak patrzymy na strukturę tych środków, które mają do nas przyjść, to tam jest gro właśnie na tą transformację energetyczną, czy jak my tam nazywamy zieloną energię. Premier Pawlak doskonale też powiedział, jak można to widzieć, jak wykorzystać samorządy, energię samorządów do tego, żeby też z tym uczestniczyły. I on tam wymienia jeden wiatrak, ten biogazownia i fotowoltaika i każda gmina w pewnym sensie może być energetycznie samowystarczalna.
No i od tego
ta sytuacja w niczym tu nie przeszkadza, żeby też to o tym myśleć i przygotowywać.
No przy Zielonym Ładzie jedna sprawa to jest właśnie energetyka, a druga sprawa to są te wątki poboczne, między innymi rolnictwo, które może bardzo na tym ucierpieć. I jeszcze na koniec ostatnie pytanie o to, o czym pan wspomniał na początku. Dlaczego Święto Ludowców odbyło się w tym roku w Sopocie?
Z jednej strony to jest pewno historyczny przekaz, bo historycznie pierwszy zarząd województwa pomorskiego, Polskiego Stronnictwa Ludowego powstał w Sopocie. Wcale nie gdzieś na tym wiejskim terenach, tylko właśnie nie w Gdańskim, tylko w Sopocie. To jest jedno. A drugie, chcemy też przekazać, że ta sytuacja w rolnictwie dotyczy tak samo miasta, bo to miasto też cierpi z tego powodu. Wystarczy iść na targowisko, wystarczy iść na jakieś hurtowe targi, żeby zobaczyć, jak drastycznie te ceny rosną i żeby też miasto myślało nie tylko w kategorii konsumenta, ale też wciągnąć się, jako że jest też pewnym kategorii producentem, bo od tej naszej wspólnej sytuacji zrozumienia wzajemnego, co dzisiaj, co ja wspomniałem, co jest dzisiaj, powinniśmy określić, co jest najważniejsze, to będzie niespokój społeczny, który jest nam bardzo potrzebny, a szczególnie w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, nie trzeba nam jeszcze, jak to się często stawiało naprzeciw miastu, miasto wsi, czy odwrotnie, wręcz przeciwnie, jedziemy na tym samym wózku.
Jedziemy na tym samym wózku i wszyscy jesteśmy Polakami. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Tak. Dziękuję również. Pozdrawiam.